Zapalę światło. To jest szofar. Trąbka na nowy rok, czyli Rosh Hashana, co oznacza głowę roku. To jest akurat duża trąba, bo to jest z antylopy prawdopodobnie. Na pewno w każdym razie jest pieczątka, że jest koszerne jak najbardziej.
Okej, jest. Witam serdecznie, nazywam się Etel Szyc. Jesteśmy w synagodze Hevranosim na ulicy Lubartowskiej 10. Myśmy na to mówili burznica, bo tutaj od lat chodziliśmy modlić się. Ja pamiętam w latach 60., kiedy byłam dzieckiem i przychodziłam tutaj z ojcem po prostu na modlitwy. Bardzo nas było dużo w sumie, tak jak pamiętam przed 68 rokiem. Tutaj biegałam jako dziecko wraz z innymi koleżankami, kolegami. Moi rodzice się tutaj modlili. To miejsce jest dla mnie szczególnie cenne i takie bliskie i ważne właśnie z tego powodu, że kojarzy mi się ze szczęśliwym dzieciństwem. My nigdy w zasadzie, no może poza 68 rokiem, nie odczuliśmy antysemityzmu tutaj w Lublinie. W zasadzie byliśmy taką rodziną, którą wszyscy akceptowali jako żydowską rodzinę w Lublinie. Nigdy nie kryliśmy się z tym, kim jesteśmy, ani w szkole ja, ani ojciec. Mój ojciec mówił, że jeżeli wszyscy wyjedziemy, to kto będzie się opiekował naszą historią, naszymi cmentarzami, synagogami. Więc trochę też tak czuł się jako taki strażnik pamięci, taki szomer, tak? Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby powspominać mojego ojca, Szyc Nuchyma, który był bardzo barwną postacią Lublina. Jak w ogóle się tutaj znalazł w Lublinie, to zaraz opowiem. Ojciec urodził się w Warszawie jako siódme dziecko, najmłodsze, w bardzo biednej, religijnej, żydowskiej rodzinie. Skończył tylko 3 klasy hederu, potem już rodziców nie było stać, żeby go posyłać nawet do hederu. I ojciec zaczął pracować, jako 9-letni chłopiec zaczął paść krowy. A jak pasł krowy, jak się opiekował tymi krowami, to wszystko czytał, co mu tylko wpadło do ręki. Był cudownym żydowskim dzieckiem, zupełnie jak mój syn. I czytał wszystko, po prostu samodzielnie się uczył. Jak miał 19 lat, wybuchła wojna i razem ze swoimi braćmi wstąpił ochotniczo do Wojska Polskiego. No ale wkrótce, jak Warszawa skapitulowała, to musieli oddać broń, musieli pójść na posterunek policji, żandarmerii niemieckiej i oddać broń. Tam siedział Niemiec, już z trupią czaszką, zapytał dowódcę tej małej kompanii, czy on ma wśród swoich tutaj kolegów Żydów. Oczywiście dowódca powiedział, że absolutnie nie, połowa z nich to byli Żydzi. I wyszedł do nich i powiedział, słuchajcie koledzy, on się mnie pytał o Żydów, wydaje mi się, że to jest pora, żebyście po prostu uciekali. Chyba będzie źle z Żydami, skoro pierwsze pytanie i to z taką nienawiścią padło, że czy są Żydzi tutaj. I ojciec zakopał broń razem z innymi w Rembertowie i zresztą po wojnie szukał tej broni. Już nie mógł odnaleźć pod tym drzewem. Drzewo było, broni nie było. I uciekli do Rosji oczywiście, do Związku Radzieckiego. Zabrał 2 braci ze sobą. Reszta rodziny nie chciała się ruszyć. On proponował całej rodzinie, matce, ojcu i reszcie rodzeństwa, chodźcie wszyscy, bardzo dużo wtedy Żydów uciekało do Związku Radzieckiego, ale oni nie chcieli. Powiedzieli, a co ty wymyślasz? Zostali. Oczywiście zginęli albo w getcie, albo w Treblince. Nie wiemy tego. W Związku Radzieckim ci wszyscy młodzi Żydzi pracowali na Syberii, zaraz ich wzięli na Syberię, do kopalni i tam bardzo ciężko pracowali, nabawiając się różnych chorób. Mój ojciec nabawił się gruźlicy.
nazajutrz, po krótkich walkach na przedmieściu, wyzwolony zostaje Lublin. Miasto, które stało się na okres 4 miesięcy stolicą ludowej Polski, wita polskie wojsko. Wita dowódców, generałów Berlinga i Zawadzkiego, którzy najkrótszą drogą przeprowadzili swoich żołnierzy do kraju. Wita partyzantów.
I kiedy wojna się skończyła, ojciec wrócił wraz z bratem z tą pierwszą repatriacją do świeżo wyzwolonego Lublina. Dlatego, że Lublin był pierwszym miastem wyzwolonym. Kiedy już Warszawa była wyzwolona, oni pojechali do Warszawy, no i zobaczyli, cóż zobaczyli? Kamień na kamieniu, tak? Zero rodziny, zero przyjaciół, zero miasta, nie było nic, po prostu było jedno wielkie rumowisko. Jeden brat został w Warszawie, jeden pojechał na te ziemie potem odzyskane do Dzierżoniowa, do Legnicy, a ojciec wrócił do Lublina. Nie miał mieszkania, nie miał niczego, chodził od podwórka do podwórka, krzycząc pod podwórkach, reperuje wszystko, ludzie, garnki reperuje, parasolki reperuje. Jeden Polak nauczył go robić, reperować lalki, ale tak nie do końca, bo pokazał mu tylko jak się wiąże, wtedy wszyscy reperowali lalki, jak się wiąże ręce i nogi, ale nie mu nie pokazał, co zrobić, jak oczy lalka straci. Powiedział mu, wystarczy to ci, a oczy to się już sam nauczysz i jak się głowę tam przyda. No to ojciec się sam nauczył już, jak reperować całe lalki. To potem reperował misie, lalki, zabawki. Ojciec wystąpił do miasta, żeby mu przyznano jakiś warsztat i przyznano mu na krakowskim przedmieściu, ale tam był Polak, też parasolnik, i mój ojciec nie chciał robić mu konkurencji, odmówił tego lokalu. I wtedy mu przyznano właśnie Lubartowską 31. I przepracował tutaj w tym warsztacie ponad, no, około 45 lat.
Tam wejdźmy, tam niech będzie. Może.
Jesteśmy na podwórku, w którym ojciec miał warsztat, tam na górze.
Tutaj, gdzie to okno uchylone z kwiatami?
Nie, tutaj, gdzie jest zamknięte.
Po balkoniku się wchodziło.
Po balkoniku się wchodziło i...
To takie tak charakterystyczne było. Chyba te balkoniki.
Oj, tam były brązowe drzwi.
A państwo pamiętacie jeszcze parasolnika? Tutaj miał zakład.
Jeszcze był przed takim facetem, który ja od niego wzięłam, także...
Nie znała pani parasolnika?
Nie.
Tak po prostu pamiętam z usług.
Z usług pani pamięta?
Tak.
A coś pani u niego robiła?
No parasolkę reperowałam czy coś, także...
Ale tu pani nie było, nie miała pani nie, jeszcze nie. Zakładu krawieckiego tutaj?
Ja tutaj nie, przyszłam w 97 roku, to już po wszystkim. Tak.
Ale tu nie. Ciągle są rzemieślnicy, tak jak kiedyś.
Tak. No mówię, tutaj jedynie pani Kamińska i pan Duch, co jeszcze są ze starych lokatorów.
To pamiętam, jak tylko z młodymi ludźmi lubiał przebywać, tak? Lubił, siedział z nami, rozmawiał, wypytywał. Jak czegoś nie wiedzieliśmy, to całe książki nam recytował. Lubiał właśnie żartować. Wolał z młodymi rozmawiać, nie ze starszymi.
O, dzień dobry.
Dzień dobry.
Poznaje mnie pani? Ale świetnie pani wygląda.
Ja tutaj
wygląda.
Już mieszkam prawie 60 lat.
Niech mi pani
lat.
Przypomni tylko, jak się pani nazywa.
Lucyna.
A pani pamięta parasolnika?
Pamiętam, jako tutaj raz pamiętam, szedł tędy. Pamiętam, śnieg był i zleciał i zemglał. I żeśmy go złapali, żeśmy go bili po gębie. On zemglał, proszę ciebie. I dopiero mówi, on na mnie mówił, Ludka, trzeba było, mówi, nogami do góry wziąć, a głową na dół, to było trzeźwo.
Jak wyglądał ten parasolnik?
No normalnie wyglądał, gruby z taki, oj.
Potężny?
Tak, zdolny był, umiał mówić ładnie. A ja pamiętam, taki Żyd zmarł i byliśmy na pogrzebie. I parasolnik prowadził ten pogrzeb, taki czytał, śpiewał, płakał. Ja tak się przyglądałam, taka jeszcze młoda byłam. Bo to takie jest, to żydowskie te melodie takie są. No.
Pani Lucyno, a nie brakuje go? Nie brakuje tych Żydów tutejszych?
A cóż mi tutaj brakuje? Cóż ja tutaj, jak one tu były, ja byłam jeszcze młoda, to co to? Tyle lat, to co to? Co może brakować, nie?
Opowiem wam, że w 1948 roku Ojciec dostał się na zamek, zamknęli go w więzieniu na pół roku, ponieważ wtedy nie wolno było handlować dolarami, a on pokazał kobiecie, gdzie może kupić dolary. Akurat stał na ulicy koło nich taki tajniak, no i go od razu chapsnęli i do więzienia. W tym więzieniu poznał dwóch studentów medycyny, którzy też siedzieli tam za to, że strącili popiersie Stalina, no i to popiersie się stłukło na uczelni. No ich w ogóle życie było zagrożone. Myśleli, że do końca życia będą siedzieli w tym więzieniu albo nawet ich wywiozą gdzieś dalej. Ale ojciec im powiedział, słuchajcie, macie rozprawę, bo tam za parę dni była ich rozprawa. Nie przyznawajcie się, powiedzcie, że byliście pijani, że chcieliście pocałować Stalina i objęliście to popiersie i ono no, upadło. No, ale wy kochacie Stalina, chcieliście go wycałować. Trudno, no upadło i że bardzo żałujecie za to, co się stało. Słuchajcie, oczywiście ich wypuścili. Oni potem byli znanymi lekarzami Lublina. Ojciec się leczył u nich i mówili zawsze tylko dzięki panu, panie Szyc, my jesteśmy teraz znanymi lekarzami, mamy piękne życie, tak byśmy zgnili tam gdzieś w tym więzieniu. Niedługo po tym zdarzeniu mój ojciec poznał swoją małżonkę, moją mamę, Klarę Szyc. Mianowicie mama przyjechała z Rosji, bo mieszkała w Rosji. I tutaj jest takie zdjęcie fajne. Przyjechała do Legnicy na ślub tam jakiejś znajomej. Tutaj stoi mój ojciec. Ona, ta znajoma, razem tam z inną, po prostu zeswatali moją mamę z moim ojcem. I tak oni się poznali tam w Legnicy. I wzięli od razu ślub, bo moja mama musiała wracać z powrotem do Związku Radzieckiego. I przez rok mój ojciec wysyłał paczki, czekając, aż mama dostanie paszport razem ze swoją matką, żeby mogły tu już przyjechać na stałe. No co trwało i trwało, ale w końcu się udało. W 59 mama przyjechała, ja się niedługo potem urodziłam i tak zaczęliśmy rodzinne życie na ulicy Sławińskiego 3.
Teraz niecałe 3,
tak jest. Górfinkelowie byli naszymi sąsiadami. No i razem z nim i jego bratem bawiliśmy się jako dzieci. Ja pamiętam sąsiadów, tak, z góry, ale grałam, słuchajcie, zapisali mnie do szkoły muzycznej. Ojciec nie za bardzo był zadowolony, bo on raczej marzył, żebym była oczywiście lekarzem, no może pielęgniarką, ale na pewno nie żadną artystką. Ojciec bardzo lubił siedzieć na Placu Litewskim i grać w szachy. Ja wtedy też tam chodziłam. I wtedy no, wydawało się, że wszyscy faceci z Lublina po prostu tam przesiadują każdego wieczoru i grają w szachy. Moja mama bardzo nie była zadowolona z tego, no bo wieczorem zostawała sama z małym dzieckiem, a ojciec znikał na godziny. Nie to, że się bała, że poszedł do kochanki, ona wiedziała, że jest tam i gra w te szachy, ale też ją to denerwowało. Ja pamiętam, no, byłam taka już trochę większa, że mówi do mnie, dobrze, idziemy po ojca na plac. I poszliśmy i moja mama tak rzuciła te szachy, narobiła ojcu wstydu, no ale przez 3 tygodnie miała go potem w domu. Potem znowu chodził tam grać w szachy. Było dużo ludzi. W zasadzie byliśmy taką rodziną, którą wszyscy akceptowali jako żydowską rodzinę w Lublinie. Nigdy nie kryliśmy się z tym, kim jesteśmy. Ani w szkole ja, ani ojciec. Te lata dzieciństwa wspominam jako bardzo szczęśliwe. My nigdy w zasadzie nie odczuliśmy antysemityzmu tutaj w Lublinie. W naszym domu zresztą było parę rodzin żydowskich. Byli jeszcze Bargowie, był pan Izak, jeszcze parę osób, których już nawet nie pamiętam nazwisk, ale no cóż, po 68 roku zostaliśmy już sami.
W wydarzeniach, jakie miały miejsce, aktywny udział wzięła część młodzieży akademickiej pochodzenia lub narodowości żydowskiej. Czy w Polsce są żydowscy nacjonaliści, wyznawcy ideologii sionistycznej? Na pewno, towarzysze, na pewno tak odpowiadamy. Nie ulega wątpliwości, że ta kategoria Żydów, obywateli polskich, uczuciowo i rozumowo nie jest związana z Polską, lecz z państwem Izrael. Otworzyliśmy szeroko nasze granice dla wszystkich, którzy nie chcieli być obywatelami naszego państwa i postanowili udać się do Izraela.
Była taka cała kampania antysemicka, ponieważ trzeba było na kogoś zwalić, że jest kryzys i jest źle w Polsce. Więc no to kto jest winien? Oczywiście Żydzi. W 68 roku to pamiętam, jak szliśmy z ojcem przez plac Litewski i tacy ludzie zaczęli krzyczeć: Żydzi, Żydzi, do Izraela. I ten człowiek podbiegł do ojca i chciał go uderzyć, ale mój ojciec to był taki duży chłop, więc jak go stuknął, to facet już leżał na ziemi. I pamiętam, że ja jeszcze jako taka mała, bardzo mała dziewczynka jeszcze go kopnęłam. Chociaż nie rozumiałam tej sytuacji. Zapytałam się ojca, o co tutaj chodzi? Dlaczego on krzyczał, że jesteśmy Żydami? Co w tym dziwnego? Jesteśmy Żydami. Dlaczego on to krzyczał?
W 1969 roku moi rodzice wyjeżdżali do Izraela. Nachum Szyjec przyszedł do nas pożegnać się. Przyniósł parasolkę zrobioną specjalnie do Izraela. I mówi, ja muszę ci dać prezent ode mnie, żebyś ty zawiózł to do Izraela. Ojciec mówi, kupiliśmy parasolki na drogę, mamy wszystkie nowe parasolki, wszystkie są dobrego gatunku. I nie chciał brać tą parasolkę od twojego ojca. To Nachum wziął ojca parasolkę, wziął na kolano, połamał ją. Połamał i mówi, a teraz weź moją i zawieź tą parasolkę do Izraela. Ja chcę, żeby część ode mnie pojechała do Izraela.
Oczywiście jak wszyscy Żydzi w tym czasie myśleliśmy o wyjeździe. To znaczy w lecie mój ojciec mówił, nie jedziemy do Izraela, jedziemy do Odessy odpoczywać, bo ja cały rok tak ciężko pracowałem, to chcę teraz odpocząć, pojedziemy w zimie. A w zimie moja mama mówiła, nie, jest tak zimno, jak tu się teraz robić bagaż i pakować. Dziunia tak pięknie gra na pianinie, poczekajmy do lata. U nas w rogu stał zwinięty dywan, piękny, naprawdę piękny, duży dywan, który przygotowaliśmy na wyjazd. Tak naprawdę tylko ten dywan był gotowy do wyjazdu. My ciągle nie. Jak chodziłam po moich żydowskich przyjaciołach, to widziałam w ich domach też takie zwinięte dywany. One były jakby takim symbolem takiego rozdarcia, rzucić to wszystko, jechać w nieznane, bo tam będzie nasza nowa ojczyzna. Bracia, dwóch braci, tych właśnie, co się uratowało po wojnie, oni wyjechali do Izraela i oni pisali makabryczne listy. Nie przyjeżdżaj, jest gorąco, nie ma pracy, co ty tu będziesz robił jako parasolnik, bo jeden był szewcem, drugi krawcem. Siedź tam i w ogóle za jakiś czas, jak my się urządzimy, to przyjedziesz. No w końcu nie wyjechaliśmy. Też mój ojciec mówił, że jeżeli wszyscy wyjedziemy, to kto będzie się opiekował naszą historią, naszymi cmentarzami, synagogami. Więc trochę też tak czuł się jako taki strażnik pamięci, taki szomer. Tak?
I wielu pomógł, że zostali odznaczeni przez Yad Vashem, ponieważ pomagali Żydom, prawda, a nie wiedzieli, że można, prawda, zgłosić i w ogóle gdzie, co, jak. On pomagał i wielu zostało odznaczonych. Dzięki właśnie
osób dokładnie.
Starał się dla więcej osób, ale no, nie wszystkim udało się udowodnić, nie wszyscy znaleźli papiery. W każdym razie no, 7 osób to i tak też bardzo dużo z Lublina, tak? Tutaj jest jeszcze list do prezydenta Lublina, ponieważ ojciec zauważył, że na cmentarzu żydowskim posadzono kwiatki, uprawia się warzywa, więc zwrócił się do prezydenta, żeby te uprawy zniknęły, że tak być nie może. Zaczął ten list od takiego zwykłego zdania, jak to mój ojciec. Czy lubi pan cebulę, zwykłą jadalną cebulę? Sądzę, że tak, ale gdyby powiedziano panu, że cebula wyrosła na prochach ludzkich, na pewno by jej pan nie jadł. No to jak prezydent to przeczytał, to oczywiście dał odpowiedź, że natychmiast likwidujemy te uprawy i tam zasiano trawę i przywrócono cześć temu miejscu, tak? Ojciec był religijny. Znał na pamięć całą Biblię, zarówno Nowy Testament, jak i Stary Testament. Nie był ze mnie zbyt dumny wtedy, powiem szczerze, wtedy, kiedy jeszcze za życia, bo nie interesowałam się wtedy specjalnie ani Torą, ani Biblią, ani kulturą. Raczej traktowałam to bardzo lekko. Żyłam jak polska nastolatka. Dyskoteki, chłopcy. Zostałam aktorką w Teatrze Żydowskim, czyli komediantką, coś, czego nie cierpiał, no chciał, żebym była stateczną lekarką. Dopiero w 90 roku, jak przyszła do Polski Fundacja Laudera i ja zaczęłam bardzo aktywnie działać w tej fundacji na rzecz odnowy życia religijnego żydowskiego w Polsce, to znaczy poznałam Torę, modlitwy, zaczęłam chodzić do synagogi. Teraz jestem nauczycielką w szkole żydowskiej, uczę kultury żydowskiej w Warszawie. Organizuję spotkania świąteczne dla seniorów w Warszawie. Prowadzę wykłady i warsztaty w całej Polsce dla dzieci i dorosłych. Wkroczyłam na ścieżkę ojca. Jesteśmy na nowym cmentarzu żydowskim, gdzie do dzisiaj cmentarz ten służy dla mieszkańców żydowskich Lublina. Do dzisiaj są pochówki. Tutaj na tym cmentarzu jest nadal ohel Meira Shapiry, który przetrwał zawieruchę wojenną. Ciało Meira Shapiry w 1958 roku ekshumował mój ojciec, Nuchym Szyc. Też przetrwał ohel wielkiego rabina, cadyka Eigera. I tutaj odbywają się pielgrzymki do tego ohela. No tak jak dla wszystkich, myślę, narodów i wszystkich ludzi na całym świecie, cmentarze odwiedzamy głównie po to, żeby pamiętać, tak? Pamiętać o naszych przodkach. Tak jak ludzie chodzą na powązki w Warszawie i w ten sposób też poznają historię swoją. Tak samo my, chodząc na cmentarz żydowski i na przykład patrząc na groby cadyków, rabinów, uczymy się o tej swojej historii.
Nie ćwiczę na co dzień, ja gram na skrzypcach bardzo od czasu do czasu. Tu proszę mi wybaczyć fałsze, bo nie jest to idealnie, ale... Ale jest dla dziadka, dokładnie. Powinien być zadowolony. Jest to pewnego rodzaju postać, która odcisnęła swój wpływ. No to w zasadzie jak każde dziedzictwo, tutaj myślę, że to nie ma znaczenia, czy mówimy o takim dziedzictwie, czy o innym, to po prostu kwestia kultury, tradycji, podtrzymywania zwyczajów i tożsamości, to w zasadzie tak można to określić.
No głównie to wszystko, co robię teraz, to jest to, co otrzymałam od taty, czyli taką miłość do kultury żydowskiej, zainteresowanie nią. Tylko że no, to jest tylko takie propagowanie kultury, tak jakbym równie dobrze mogłabym propagować kulturę chińską.
No ale ta jest pani.
Ale to jest moja, więc propaguję kulturę żydowską. Ale poza tym to już nie łudźmy się, to życie się nigdy nie odrodzi, takie jakie było przed wojną. Tego się nie da już nigdy odrobić. Z prostego powodu, nie ma Żydów, tak? Młodzi wyjechali, starsi zostali, za chwilę odejdą. Życie żydowskie będzie już tylko w albumach, kalendarzach, książkach o życiu żydowskim i o Żydach, którzy tu byli.